Komentarze Radia Gdańsk.
Godzina 9:09, zaczynamy czwartkowe komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również naszych gości. Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24.
Dzień dobry.
Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl.
Szczęść Boże.
Czy podczas drugiej fali ataku chińskiego wirusa SARS-CoV-2 nie zabraknie w Polsce lekarzy i pielęgniarek? I jakie państwa Unii Europejskiej poprą możliwe wspólne weto Polski i Węgier w sprawie unijnego budżetu? O tym dzisiaj porozmawiamy podczas komentarzy, ale zaczniemy od jednak sprawy najważniejszej dla nas wszystkich, czyli od fali koronawirusa, od drugiego uderzenia tej epidemii, tego wirusa chińskiego, którego no niestety nigdzie na świecie nie można jeszcze zwalczyć. I takie pierwsze pytanie do Krzysztofa Świątka. Czy jesteśmy jako służba zdrowia przygotowani do tego, by się obronić przed koronawirusem? I pytanie drugie przy okazji. Jakie zalecenia dzisiaj wyda rząd? Bo wiem, że rozmawiał pan redaktor dzisiaj z rzecznikiem rządu, który sygnalizował, że będą dodatkowe obostrzenia związane właśnie z tą epidemią. Krzysztof Świątek.
No nie... Niemal dokładnie te dwa pytania postawiłem ministrowi Piotrowi Millerowi, rzecznikowi rządu. Jeżeli chodzi o to, czy służba zdrowia jest przygotowana na drugą falę pandemii, pan minister Miller powiedział, że na tym etapie tak, na tym etapie pandemii wszystkie służby medyczne, także cała infrastruktura jest przygotowana, ale powiedział rzecz też niepokojącą, nie ukrywał, zapytałem, jakie są prognozy Rządowego Centrum Antykryzysowego, powiedział, że w najbliższych tygodniach są znaczące wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych. Takie są prognozy, więc no, nie są to optymistyczne informacje. Pytałem też ministra o wydolność systemu służby zdrowia w kontekście szpitali samorządowych. No, wczoraj było regionalne centrum kryzysowe w Krakowie. Tam sytuacja dosyć poważna i właściwie stery przejął wojewoda, czyli można powiedzieć przedstawiciel rządu. Dzięki temu szpitale wojewódzkie, zwracam uwagę, wojewódzkie, a nie miejskie, będą tworzyć dodatkowe miejsca dla pacjentów z tym chińskim wirusem, już chorych na COVID-19. Pytałem ministra Millera, czy w takim razie no, jest planowana ta reforma, aby szpitale miejskie po prostu zostały przyjęte przez państwo. Powiedział, że jest to bardzo poważne. Szpitale samorządowe. Powiedział, że jest to poważnie rozważane, także w kontekście tego, że zdarzają się przypadki, kiedy dyrektor miejskiego szpitala, tak było w Warszawie, no, na przykład nie chce wykonywać albo dyskutuje z poleceniami wojewody. No, w tej chwili jest tak, że wojewodowie przejęli stery takiego koordynowania. Co do tego drugiego pana pytania, też jest postawiłem ministrowi Millerowi. Powiedział, że no, będą zapadały dzisiaj decyzje. Będą one związane najprawdopodobniej z ograniczeniem liczby osób na imprezach masowych. Powiedział, że tego się należy spodziewać. Pytałem także o ewentualność zamknięcia szkół. Przypomnijmy, że taką decyzję Czechy na przykład podejmują, jeżeli chodzi o podstawówki. Powiedział, że będzie to rozważane w kontekście stref czerwonych, czyli jeżeli dany region jest w strefie czerwonej czy dane miasto, no to tam byłoby to rozważane, ale zaznaczył, że to nie jest decyzja jeszcze wiążąca. Wszystkiego się możemy spodziewać dzisiaj. Pytałem także o to, czy możemy się spodziewać takiego lockdownu, jaki był na wiosnę. Powiedział, że to nie jest brane pod uwagę i jesteśmy mądrzejsi o te doświadczenia. No to by groziło zawałem całej gospodarki, a w tym także służby zdrowia. Także na pewno ograniczenia liczby osób, pewnie ograniczenia dalsze w strefach czerwonych, no i pewnie ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, to co o tym już była mowa, że być może będą one zamykane o 20, może 19, może o 21, tak jak to już się dzieje w strefach czerwonych.
No właśnie, pewnie będzie więcej stref czerwonych, nie wiadomo jaka część kraju znajdzie się jakby tutaj w tych obostrzeniach, które przewidują strefy czerwone, ale ja chciałbym przytoczyć jeszcze dzisiejszą wypowiedź ministra Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który mówi, system jest pod kontrolą, natomiast jest bardzo duży przyrost zachorowań, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Sytuacja może się pogorszyć mimo wielkiego zaangażowania pielęgniarek i lekarzy. I tutaj jeszcze kwestia właśnie zaangażowania pielęgniarek i lekarzy, personelu medycznego. Jak wiemy, no, bardzo mocno lekarze i pielęgniarki pracują na tym, żeby pomóc wszystkim, którzy są chorzy nie tylko na COVID-19, ale na inne choroby, bo przecież ludzie niestety chorują nadal. Szef kancelarii premiera powiedział, przyznał, że jest jednak problem z personelem medycznym, bo powiedział, że właśnie problemem jest ignorowanie czy brak stawiennictwa przez niektórych przedstawicieli personelu medycznego na wezwania, które są kierowane przez wojewodów do szpitali covidowych. Teraz pytanie do Artura Cejrowskiego. Dlaczego tak się dzieje? To zapewne jest niewielka część lekarzy, którzy powiedzmy no powinni się tam zgłosić, do których są takie zapytania wysyłane, ale no tak trudno zwykłemu człowiekowi to zrozumieć, dlaczego dochodzi do takich sytuacji. Artur Cejrowski.
Z pewnością jest tak, jak panowie mówicie, większość naszych słuchaczy, większość naszych bliskich, naszych znajomych, naszych przyjaciół obawia się tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Te informacje, które codziennie powtarzamy, liczba chorych, problemy w szpitalach, nie brzmią tak, jakby mogły kogokolwiek uspokoić. Codziennie pojawiają się nowe zagrożenia, nowe lęki, więc możemy chyba na tę chwilę uspokoić słuchaczy na tyle, że na razie system działa, jest wydolny. Lekarze, znakomita większość z nich robi absolutnie wszystko, żeby pomóc w tej sytuacji. Oczywiście problemy ze służbą zdrowia w kontekście finansów nie są niczym nowym. Te problemy nie są problemami tylko i wyłącznie tej władzy. To są problemy, z którymi borykamy się od wielu, wielu lat. Przypominam, że wiele poprzednich ekip również przerywało w czasie epidemii grypy jesiennej, czy w czasie innych załamań jakiegoś systemu, przeżywało problemy finansowe, więc no, mówią o tym nie tylko politycy, tak, o tym, że jest problem z częścią lekarzy, mówią o tym też lekarze, tu chociażby część mediów cytuje dzisiaj profesora Roberta Flisaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, który mówi o tym, że w pierwszym momencie zareagował na te słowa Jacka Sasina z lekkim oburzeniem, a później, kiedy sam spotkał się z tym, że ordynatorzy niektórych oddziałów płucnych na przykład odmówili przyjmowania pacjentów z ostrym po przebyciu ostrego COVID-19, u których są wciąż problemy pulmonologiczne, będące jakąś formą powikłań po COVID-19, to zareagował nerwowo, bo zobaczył, że to właśnie jego środowisko no jest przepełnione lękiem, jest przepełnione obawami o własne zdrowie i życie. No, jest tu jakiś problem też z etosem, z zachowaniem lekarzy, którzy przecież no, są od tego, żeby ratować ludzi, żeby im pomagać, a nie od tego, żeby bać się pacjentów. To dotyczy pewnie mniejszości, to dotyczy pewnie niewielkiej liczby procentowo lekarzy, natomiast no, jest to problem, o którym mówią nie tylko politycy, ale też lekarze.
A jak widzisz tą sprawę, Krzysztof Świątek? Czy to duży problem, czy to będzie problem, czy to będzie problem?
O tym, że to jest problem, mówił wczoraj w radiowej jedynce wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Rzeczywiście był pytany o te słowa wicepremiera Sasina. Tutaj faktycznie był nawet wniosek prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o to, żeby premier Sasin przeprosił. No ale wojewoda Radziwiłł potwierdził, że ten problem na Mazowszu jest. Trzeba oddawać oczywiście hołd wszystkim lekarzom, personelowi medycznemu. Oni są na pierwszej linii frontu i ci wszyscy, którzy się angażują naprawdę zasługują na słowa uznania, ale i to powiedział Konstanty Radziwiłł, ale zwrócił też uwagę na to, że jest trochę problem z wolontariuszami. Brakuje dodatkowych osób, które na przykład muszą obsługiwać teraz respiratory dla tych, którzy wymagają dostarczania tlenu. I powiedział, że no, takich zgłoszeń wolontariuszy, podkreślam, wolontariuszy miał tylko w ostatnich miesiącach 3-4. No, także ja też nie wykluczam tego, że część środowiska medycznego może się obawiać, nawet jeżeli nie o siebie, no to o członków swoich rodzin. Wiadomo, że zakażenie też jest związane z potężnym ryzykiem dla członków rodzin. No jest to problem psychologiczny, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, jaka przysięga zobowiązuje medyków. No to jest niesienie pomocy, taka jest to misja, to jest służba, nawet z narażeniem życia i zdrowia. Takiej misji trzeba to oczywiście ogromnie szanować, ale to jest taka misja, która wiąże się też z potężnym ryzykiem.
Panowie, jeszcze kończąc temat koronawirusa, dzisiaj oczywiście w dzisiejszych komentarzach chciałem zapytać, czy jak sądzicie, czy świat się szybko upora z koronawirusem, bo takie też płyną informacje ze Światowej Organizacji Zdrowia, no, która jest której przepowiednie nie zawsze się sprawdzały, czy oceny i opinie, a przepowiednie mówię trochę kąśliwie. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że może dojść do szybkiego zakończenia tej epidemii, ale też właśnie specjaliści mówią o dystansie, o maseczkach, o dezynfekcji. Artur Cejrowski, czy dojdzie do zakończenia epidemii pod koniec tego roku, może na wiosnę następnego roku, bo ma być szczepionka?
Obawiam się, że do zakończenia szybkiego pandemii nie dojdzie, bo może tutaj zabrzmi trochę cynicznie, ale ta pandemia dla części przedstawicieli środowisk medycznych wiąże się z ogromnymi pieniędzmi, z ogromnymi funduszami, które płyną do służby zdrowia, do szpitali, a także do firm, które pracują nad szczepionkami, nad lekarstwami, które mogłyby w jakimś stopniu łagodzić objawy koronawirusa, czy leczyć koronawirusa, bo przypominam, że wciąż nie mamy żadnego lekarstwa na tego chińskiego wirusa. No i wiedzą o tym lekarze, wiedzą o tym politycy, wiedzą o tym ludzie, którzy pracują w branży medycznej. Na tę chwilę przypomnijmy, że Platforma Obywatelska, która była gorącym zwolennikiem, gorącym orędownikiem prywatyzacji szpitali, no dzisiaj, no chociażby marszałek Struk, który sam zachorował na koronawirusa, nie leczył się w swoim szpitalu spółkowym, ale właśnie w szpitalu państwowym. Ta służba zdrowia państwowa działa bardzo często niedokładnie, nie do końca tak, jakbyśmy sobie życzyli, ale działa. Natomiast służba prywatna działa bardzo słabo, a problem finansowania medycyny i finansowania służby zdrowia nie jest problemem nowym. Przypomnijmy chociażby rozmowę Bartosza Rółkowicza, który w rozmowie ze Stanisławem Gazowskim i Geblewiczem o pieniądzach mówił, że pieniędzy na szpitale nie ma. Mówił o tym, że zamknij 4 szpitale tak i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard. To są wszystko słowa, które pamiętamy, których mówimy, więc cały czas przypominajmy, że w kontekście pandemii są też ogromne pieniądze, ogromne finanse i to też jest dyskusja o pieniądzach i o finansowaniu szpitali, o tym, jak dużo służba zdrowia i jak dużo firmy z tak zwanej Big Pharmy zarabiają na pandemii.
Pytanie o Europę do Krzysztofa Świątka. Czy Europa, Polska i Polska oczywiście tą pandemię przetrwa w taki sposób, żeby nie dochodziło do niepokojów społecznych, bo w obliczu tego wirusa różne rzeczy widzieliśmy już, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Kiedy pandemia się zakończy według pana redaktora Świątka i czy będzie w Europie będzie spokój?
No, kiedy się zakończy, na to pytanie odpowiedzi oczywiście nie znamy. O tyle jest to też trudne do przewidzenia, że wedle części naukowców była także taka grupa z Hongkongu, która badała etiologię tego wirusa, i stwierdzili, że to może być wirus, który został jednak wyprodukowany sztucznie z laboratorium, a więc nie byłby to taki naturalny koronawirus, bo koronawirusy w medycynie są opisane, one funkcjonują i pewnie łatwiej byłoby stworzyć panaceum na takiego naturalnego koronawirusa. Obawiam się, że jeżeli tu przecież słyszymy o tym, że są dyskusje, czy tym koronawirusem można się zarazić tylko raz, czy ponownie, jak długo działają przeciwciała. Przecież teoretycznie na przykład w jednym sezonie grypowym, jeżeli chodzi o wirusy grypy, to jeżeli się zaszczepimy, teoretycznie jesteśmy uodpornieni na dany sezon, bo w kolejnym może być inna odmiana wirusa. Z tym koronawirusem, czy chińskim wirusem, jak mówi Donald Trump, jest raczej inaczej. No ja powiem szczerze, że Światowa Organizacja Zdrowia jest dla mnie organizacją skompromitowaną i na ich prognozy w ogóle nie patrzę i tym się nie zajmuję. Przecież Światowa Organizacja Zdrowia bagatelizowała zagrożenie i nawet mówiła do prezydenta Trumpa, że nie warto zamykać lotów z Wuhan. Ja raczej wiąże nadzieję ze Stanami Zjednoczonymi i co do rozwiązania tego problemu. No jest pytanie, czy faktycznie teraz prezydent Trump sam był poddany pewnej eksperymentalnej terapii, jakiemuś koktajlowi leków, czy te leki faktycznie spowodowały, że on bardzo szybko stanął na nogi, czy to są jakieś jego predyspozycje indywidualne, ale tak czy inaczej uważam, że jeżeli Donald Trump wygra wybory w Stanach, wygra wybory 3 listopada, to nastąpi przyspieszenie działań, być może jakieś zwiększenie finansowania i być może także Chiny poniosą odpowiedzialność za to, co się stało. Takich zapewnień nie słyszymy od Joe Bidena, kandydata demokratów i myślę, że nadzieja świata na rozwiązanie tego problemu jest w Stanach Zjednoczonych, ale też jestem tu pesymistą, myślę, że to szybko nie nastąpi.
Koronawirus również to jest temat, który przewija się w Brukseli, w Unii Europejskiej i teraz właśnie Lekko zmieniamy temat, będzie o koronawirusie, a ściślej mówiąc o budżecie na walkę z koronawirusem i budżecie Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zapowiada zdecydowane weto w przypadku uzależnienia wypłat i zatwierdzenia koronawirusa i wypłat środków unijnych w przypadku zastrzeżenia ich wypłat właśnie za pomocą specjalnych mechanizmów, które chce wprowadzić Unia Europejska, a ściślej urzędnicy brukselscy, i mówi zdecydowanie: będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności, za wszelką cenę nie damy się terroryzować pieniędzmi. Będzie weto. Panowie, jak ta sytuacja może przełożyć się na tą batalię teraz z koronawirusem i czy sądzicie, że Unia Europejska tutaj w tej kwestii dogada się z Polską, ale nie tylko z Polską, bo weto rozważają też oczywiście Węgry, ale zapewne i inne kraje. Jak będzie w obliczu tej pandemii koronawirusa? Artur Cejrowski, jak przewiduje?
Problemem na tę chwilę nie jest tylko i wyłącznie to, żeby uzależnić kwestię finansowania regionów od pojęcia praworządności, ale także to, o czym wspomniałeś, co postuluje Unia ostatnimi czasy, czyli uzależnienie tak zwanego budżetu covidowego od kwestii praworządności. No i to jest absolutnie zupełnie sprzeczne z traktatami Unii Europejskiej. W tym takim podstawowym, słownikowym rozumieniu praworządności to jest po prostu przestrzeganie prawa. A problem Unii Europejskiej polega nie na tym, że Polska nie przestrzega prawa, ale nie głosuje tak, jakby chciały tego brukselskie elity. No chociażby jednym z tych argumentów przeciwko temu rzekomemu braku praworządności w Polsce jest to, że sądy w Polsce nie są zależne, nie gwarantują ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich. To było podnoszone w unijnych dokumentach opisujących ten brak praworządności, rzekomy brak praworządności w Polsce. No i oczywiście nikt tutaj nie zadaje pytania, bo nie ma jak tego pytania zadać. Tak, czy na przykład sędzia Milewski, którego media nazywały sędzią na telefon, który zasłynął tym, że w 2012 roku dał się nabrać na prowokację dziennikarską i w rozmowie z fikcyjnym asystentem szefa kancelarii premiera Tuska ustalał szczegóły związane z posiedzeniem sądu w sprawie aresztowania, zażalenia na areszt Marcina P., szefa Amber Gold. Media obiegły później zdjęcia tego sędziego z Donaldem Tuskiem na meczu jednej z drużyn piłkarskich naszych tutaj trójmiejskich. Czy to była wówczas to było niezależne sądownictwo? No nie. Czy wówczas ktoś w Unii protestował? No nie. Dlaczego teraz protestuje? Bo władza jest taka, która się elitom brukselskim nie podoba i dlatego protestują, ale nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek praworządnością.
Krzysztof Świątek, jak ocenia tą sytuację? Czy taka zdecydowana reakcja i zdecydowane wypowiedzi polskich przedstawicieli, czyli między innymi Jarosława Kaczyńskiego i europosłów, one doprowadzą do otrzeźwienia w Unii Europejskiej, szczególnie właśnie w obliczu tego, co nas czeka, można powiedzieć, spodziewamy się najgorszego, jeśli chodzi o koronawirus, i czy widzą to urzędnicy unijni? Jeszcze zapytam na koniec.
Sojusz polsko-węgierski jest, jak widać, trwały i oby został poszerzony także o inne kraje grupy Europy Środkowo-Wschodniej, bo wtedy te kraje będą się bardziej liczyły. Ja się odwołam do autorytetu profesora Mieczysława Ryby, który wczoraj, politologa, analityka, historyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wczoraj na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że to nie jest tylko spór o to, jak będą wydatkowane pieniądze w tej perspektywie budżetowej czy korona funduszu. To jest spór o przyszłość Unii Europejskiej. O to, czy to będzie rzeczywiście szło w kierunku superpaństwa pod dyktando Niemiec i Francji, z jakąś ekstraklasą państw i z drugą ligą, która ma się podporządkować, bo jeżeli tak to będzie w tym kierunku szło, to zdaniem profesora Ryby to superpaństwo będzie decydować nie tylko o funduszach wydatkowanych na poziomie europejskim, nie tylko o systemie wartości, jaki będzie propagowany, ale nawet zdaniem profesora Ryby może decydować o tym, kto będzie sprawował władzę w poszczególnych krajach, bo tak to będzie funkcjonowało w państwie federacyjnym. I o to idzie ten spór i to jest pewnie odsłona tego sporu. Myślę, że twarda zapowiedź weta, no to jest oczywiście strategia negocjacyjna, twarda zapowiedź weta ze strony Polski i Węgier otrzeźwi elity brukselskie, ale to tego sporu nie zakończy. To pewnie dojdzie do jakiegoś kompromisu, ale ten spór będzie trwał.
No, zagrożenia pewnie widzą również przedstawiciele innych państw. Zobaczymy, jak sprawa się zakończy. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszych komentarzach. Radia Gdańsk, Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24.
Dziękuję.
Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci.
Dziękuję serdecznie, życzę zdrowia wszystkim słuchaczom.
Ja również życzę zdrowia ze swojej strony. Dziękuję, Piotr Kubiak.